to są sygnały ostrzegawcze dla nas wszystkich, dla otoczenia. Wystarczy uważnie obserwować człowieka, który jest z nami blisko, nasze dziecko, naszego ucznia, nie wiem, bo często nauczyciele wyłapują pewne kwestie w życiu dorosłym, częściej koledzy w pracy, nie zawsze domownicy. No ale powróćmy do tych młodych ludzi, bo przy nich na razie jesteśmy, prawda? Głównie przy nich.
Głównie przy nich, chociaż te różne kwestie
odnieść
będą...
można do innych.
Dokładnie
także.
Tak. Ja też sobie myślę o tym, że wzrasta impulsywność. Ja się staję taką bardziej agresywną osobą. Osobą, która, nie wiem, częściej narzeka niż zawsze, ale jak narzekałam kiedyś, powiedzmy, słowem, tak teraz gestem. Czyli rzucam rzeczami, coś się dzieje. Ja nie wierzę, że to jest złe. To jest też dobra opcja na to, żeby sobie gdzieś tam te emocje rozładować. No ale też rzucić o podłogę, a rzucić w kogoś, no to są małe, ale subtelne różnice, o których też warto mówić.
I to też jest sygnał ostrzegawczy.
Oczywiście.
Uwaga, zapala się już czerwone światełko.
Tak. Mówimy o tym, że nie wszystko widać, ale na przykład widać ucieczkę z domu. Widać częste wagary, oczywiście, jeżeli to obserwujemy. Czy zachowania buntownicze. Czyli właśnie dziecko jest bardzo mocno negatywistycznie do nas nastawione. Mówi o tym, że no co my możemy zrobić, tak? Przecież to dziecko już jest prawie dorosłe. Mhm. Często wtedy mówimy o tym dążeniu do dorosłości. Przecież czasem w wieku 14 lat jest to dosyć naiwne. Mhm. Ale ta naiwność też się nie bierze skądś. Ona jest też procesem. Obserwowanie kolegów, koleżanek, obserwowanie zachowań dorosłych, tego jak się zachowuje mama, tato, że tutaj to jest znowu praca systemowa, praca nad rodziną. Ja często pytam, jak mam takie spotkanie mama, tata, dziecko, żeby sobie oni porozmawiali. I na przykład mówi coś dziecko i ja też pytam się, jakie tam odczucia ma mama w stosunku do tego, co się działo, co było w tym komunikacie.
Co usłyszała?
Co usłyszała i jaki jest odbiór tego, tak? Często to są trudne rzeczy, bo często się mówi, że no mamy się nie szanuje w ogóle, albo tata jest najgorszym człowiekiem na świecie. No i też wszyscy to słyszą. I często się pojawiają różne rzeczy, na przykład o rany. Nawet bym się nie spodziewała, że to tak wygląda. Ale to też trzeba mieć gotowość do tego, żeby porozmawiać. A niekiedy bywa tak, że to spotkanie ze mną, jako z tą rolą takiego mediatora gdzieś, który prosi o to, żeby mama nie mówiła za dziecko, a tata nie mówił za mamę i tak dalej, i tak dalej, okazuje się czymś naprawdę niesamowitym. Często wygląda tak, że dziecko jest w takiej, na krześle, dziecko, powiedzmy, adolescent, który ma 16 lat, jest na tym krześle ustawiony w pozycji embrionalnej. Możemy sobie to wyobrazić, czyli rozszerzone nogi, gdzieś na nogach telefon, tudzież na podłodze. No i dziecko, które leży jeszcze na swoim łokciu i wtedy mówi. To też nie jest zawsze objaw tego, że ktoś nas nie szanuje, ale może to jest pierwszy raz, kiedy ta osoba może powiedzieć o czymś. W końcu jest usłyszana. Niekiedy się pojawia też złość. Dlaczego musimy przyjść do jakiejś kobiety, żeby porozmawiać, jak moglibyśmy porozmawiać w domu o takich rzeczach? I to też jest informacja dla rodziców. Czy w tym momencie terapia to jest podstawowa rzecz? I jakby odhaczenie, mam zrobione, godzina z głowy.
Czy brakuje tej rozmowy w domu?
Czy może
ona
ja
się
właśnie...
w ogóle nie pojawia? Być może.
Dokładnie. Ja wiem, że jeżeli jest kilka dzieciaków w domu, czy tam kilka obowiązków, kilka prac i tak dalej, ja to wszystko rozumiem. Ale jak się chce, to można. Zawsze myślę, że te 5 minut jesteśmy w stanie dla siebie znaleźć, tylko też musimy bardzo tego chcieć. Bo ta praca zazwyczaj to jest 8 godzin dziennie. Często jest to 12 godzin dziennie, jeżeli chcemy coś mieć. Ja też zawsze sobie myślę w takich sytuacjach o różnych naszych doświadczeniach życiowych. Ja miałam ostatnio taką możliwość przejechania się Boltem z osobą z Ukrainy. I pan mówi, że na tym Bolcie jeździ 15 godzin. Ja mówię, o rany, to jest strasznie dużo czasu, który pan musi spędzać poza domem. I tutaj zaczął wyliczać różne koszty, 3000 za mieszkanie, 3 za wynajem samochodu i tak dalej. I sobie myślę, o rany, dosyć, że taka sytuacja trudna finansowa, to jeszcze mnie nie ma w domu. Robię wszystko dla rodziny, tak on powiedział.
Ale mnie nie ma w domu.
Ale mnie nie ma, jestem tym rodzicem nieobecnym, jestem tym rodzicem, który niby jest w tym kraju, nie jest dziecko eurosierotą czy jakąś inną osobą pozbawioną rodzica.
Ale fizycznie mnie nie ma, realnie mnie nie ma.
Dokładnie, ale realnie z tym dzieckiem się po prostu nie spędza tego czasu, nie ma tej możliwości. Kolejna rzecz, która jest taka trudna też do zaakceptowania w aspekcie terapeutycznym, bo to, o czym mówimy też, to jest taka pierwsza pomoc psychiczna. Mm-hmm. Że my możemy z kimś porozmawiać, powiedzieć.
No i tej pomocy może udzielić ktoś, kto jest najbliżej, właśnie ten rodzic, nie wiem, ta najbliższa osoba, czy ten współmieszkaniec w życiu dorosłym, ten, nie wiem, mąż, żona, przyjaciel. I tak można byłoby iść dalej. Osoba najbliższa, mówiąc krótko, pod warunkiem, że wie, jak zapytać, jak rozmawiać i że nie powie, weź się w garść, co ty robisz, uspokój się, bądź grzeczny.
Dokładnie tak.
Ale o tych umiejętnościach rozmowy będziemy mówiły pewnie w drugiej godzinie naszego programu. Przejdziemy do szczegółów i do instruktażu.